Między небом а землей.
Witam Państwa serdecznie w programie Między Niebem a Ziemią, w którym przyglądamy się wydarzeniom dotyczącym religii w regionie i na świecie. Głośnym echem odbił się m.in. konflikt między Dominikanami a świeckimi, którzy przez lata wspólnie prowadzili dzieło na Lednicy. Później się posypało. Stronom udało się jednak porozumieć, a szczegóły tej sprawy przedstawimy jeszcze w tej godzinie. Najpierw jednak przyjrzymy się postaci papieża Franciszka i pewnej ważnej rocznicy, którą już niedługo obchodzi. Ale to tuż po piosence. Zapraszam. Sandra Soluk. 13 marca, jutro, Kościół katolicki obchodzi święto papieskie z okazji wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio na stolicę świętego Piotra. W tym roku przypada 10. już rocznica tego wydarzenia. Franciszek jest 266. biskupem Rzymu, pierwszym papieżem z Ameryki. Został wybrany w drugim dniu konklawe w 5. głosowaniu. Rozmówcy Beaty Sylwestrzak podsumowali dotychczasowy pontyfikat Ojca Świętego.
10 lat pontyfikatu, jak w 10 słowach można określić papieża Franciszka?
Wielki reformator, który wprowadza Kościół i świat w nową, technologiczno inną epokę. To jest 10 słów, które moim zdaniem najlepiej to tłumaczy. Michał Kłosowski jest tam zastępcą redaktora naczelnego Wszystko co najważniejsze, dziennikarzem, publicystą, autorem książki Dekada Franciszka. Jesteśmy świadkiem zmian, które się zawsze raz na 100, raz 150 lat odbywają w świecie i dzisiaj jesteśmy ich świadkiem. Technologia, ekonomia, polityka, relacje międzyludzkie, ekologia, to wszystko sprawia, że może się okazać, że po pontyfikacie papieża Franciszka będziemy się w zupełnie innym świecie. No i kardynał Bergoglio stara się i Kościół, i nas wiernie do tego przygotować, no ale też oceny tego, jak nas przygotował, no będziemy mogli dopiero postawić za te parę lat.
Papież odwiedził również Polskę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i odwiedził też Auschwitz. Czy papież czuje Polaków, nasz naród? Jakie miała znaczenie ta wizyta?
Wie pani co? Mówi się, że nie czuje Europy, że się dopiero Europy uczy, tym bardziej uczy się Polski, że rzadko tu bywał. Ojciec Rafał Sztejka jezuita, że nie miał takich kontaktów. No rzeczywiście papież Franciszek jest z Argentyny, ma inną wrażliwość, inne doświadczenie kościoła. Papież się tego kościoła europejskiego uczy chyba cały czas. Jak Polskę starał się zrozumieć i być dla Polaków bardzo zrozumiałym, to pokazuje to, że przyjechał na Jasną Górę.
Nasze kultury są zupełnie na dwóch przeciwnych osiach. Jeżeli mamy taką oś kultury, na tych osiach nasze kultury są zupełnie gdzie indziej. I tu bierze się też kwestia niezrozumienia naszej części świata przez papieża. Dużo łatwiej mu zrozumieć Włochy, Hiszpanię, te kraje, powiedziałbym, południe Europy, bo to jest podobna kultura. My zaś jesteśmy zupełnie różni. Dlatego uważam, że papież nie czuje Polaków, nie czuje naszej części Europy, a co więcej, jego doradcy też mu tego nie ułatwiają. To widać chociażby w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje z naszą częścią świata. Bo mimo, że papież wielokrotnie powiedział o tym, kto jest agresorem w konflikcie, który dzieje się za naszą granicą. Wielokrotnie wskazał, kto go musi rozwiązać, czego trzeba rozwiązać. To kompletnie nie rozumie pewnej wrażliwości historycznej, którą my mamy. I tego, że żadne słowa o tym, że giną i jedni, i drudzy, nic nie dadzą, bo pewien rachunek krzywd i bólów, które w historii naszych wzajemnych relacji jest, jest bardzo trudny do zrównania albo do wyrównania. I tego absolutnie papież nie czuje. Więc myślę, że ta część doradców papieża odpuściła naszą część Europy. Kardynał Krajewski się nam zajmuje, lata, jeździ, pomaga. Ta pomoc jest ogromna, rozmawia o tym z papieżem. Natomiast wciąż Watykan przyjmuje bardziej perspektywę globalną niż europejską, lokalną.
13 marca 2013 rok to wybór kardynała Jorge Bergoglio na stolicę apostolską.
Papież poprosił o modlitwę, sam został wybrany w atmosferze modlitwy i kardynałowie, kiedy na konklawę głosują, oddają swoje głosy, to czynią to w czasie liturgii godzin i tutaj jest taka liturgia godzin właśnie z tego konklawy, to jest konkretnego kardynała, który modląc się z tego właśnie modlitewnika oddaje głosy na tego, który ma być następcą Piotra. tą atmosferę modlitwy papież przeniósł niejako z Sykstyny, z miejsca wyboru, do całego kościoła, prosząc o modlitwę, a to, że poprosił też o modlitwę za papieża Benedykta, myślę, że bardzo pokazuje pewną taką ciągłość papieństwa, takie myślenie, że Kościół to nie jest Franciszka, Benedykta, Jana Pawła II, tylko Kościół jest Chrystusowy i każdy papież jest następcą Piotra i myśli i działa w pewnej sekwencji pontyfikatów. Od niego się ani wszystko nie zaczyna, ani się na nim nie kończy.
Słuchacze, no nie widzą tej księgi, ale czym jest ten modlitewnik?
To jest specjalny modlitewnik wydrukowany na czas konklawę dla elektorów, czyli każdy jest imienny, jak pani tutaj zobaczy, jest podpisany. To jest akurat kardynała Nekbiba, świętej pamięci już nieżyjącego, patriarchy Aleksandrii. Dzielę się z słuchaczami tym modlitewnikiem właśnie po to, aby pokazać, jak bardzo zakorzeniony jest wybór każdorazowy papieża w modlitwie. Że nie są to, jak się często mówi, spekulacje, jakieś publicystyczne, układy polityczne. Kardynałowie stają przed Bogiem i w duchu modlitwy wybierają tego, który ma być papieżem.
Czy pontyfikat Franciszka jest kontynuacją pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI, czy jednak dostrzegamy różnicę?
I tak, i nie. Powiem pani tak. Kontynuacją Novo Millennium in Unte święty Jan Paweł II napisał taki znakomity swój tekst na początek trzeciego tysiąclecia. To jest taki list, który w zasadzie w drugiej jego części diagnozuje wszystkie rzeczy, które potrzebne będą Kościołowi. Że Kościół powinien być dla ubogich, że powinna być reforma kurii rzymskiej, że papież powinien dbać o rozwój Słowa Bożego, że powinni się zająć papieże troską o ekologię i że powinien wzrastać ekumenizm. Czyli dosłownie to wszystko, co dzisiaj widzimy w działaniach, poczynaniach, nauczaniu papieża Franciszka, a jednocześnie coś nowego, prawda? Przyszedł papież Franciszek, jak sam się nazwał, z końca świata. Papież, który nie mieszka w pałacu, tylko w mieszkaniu. Papież, który wydobywa te rzeczy, które gdzieś w skarbcu Kościoła są, były. Jedną z nich jest na przykład prostota i zwyczajność Ewangelii.
Ta prostota, czy ona ma swoje źródło we franciszkanizmie, czy jednak od świętego Ignacego Loyoli?
Wie pani co, jak przed 10 lat usłyszałem, że papież jezuita, mój współbrat, przyjął imię Franciszek, przecież franciszkanie wielokrotnie byli papieżami. Mówię, to jest chyba jakiś błąd. Okazuje się, że nie błąd, nikt nie przyjął takiego imienia i myślę, że jego prostota rzeczywiście też w jakiś sposób fokusuje się w tym imieniu, które przybrał Franciszek. Chodzi po prostu o bycie dla ludzi, o bycie z ludźmi.
Czy miał ojciec okazję spotkać się bezpośrednio z papieżem Franciszkiem?
Były to spotkania zarówno w Rzymie, jak i w Krakowie. To jest taki człowiek, którego w ogóle na początku pontyfikatu emanuje radość ogromna i tak bym powiedział, że jak pierwszy raz się spotykałem, to po prostu aż chce się coś urwać. I od niego, żeby mieć na pamiątkę, tak jak mówi Ewangelia, że się aby do płaszcza dotknąć i tak dalej. Mam guzik, ale nie urwałem go papieżowi, dostałem go w innych okolicznościach. Jest ta radość taka ewangeliczna, którą papież podkreśla, że chciałby być takim papieżem, który przywraca chrześcijanom radość. Mam też ten taki ogromny zaszczyt i też być przez papieża ustanowionym misjonarzem miłosierdzia. To jest też, myślę, taki kolejny rys tego pontyfikatu, który będziemy jeszcze pewnie odkrywać przez wiele, wiele lat. Papież, który przychodzi po papieżu, jakim był Jan Paweł II, papieżem miłosierdzia, który wyrósł z Łagiewni, który siostrę Faustynę kanonizował, przychodzi papież, który o miłosierdziu mówi w trochę w inny sposób, może trochę bardziej praktyczny, który mówi uczynki miłosierdzia, który ogłasza rok miłosierdzia.
Idea miłosierdzia jest stricte ideą Jana Pawła. I Franciszek to kontynuuje. Błogosławieni miłosierni, mówią o nim, się zastąpią, hymn Światowej Dni Młodzieży, dyplomacja miłosierdzia, czyli takiego, ktoś powie w dzisiejszym świecie naiwności, nie? Natomiast papież to dokładnie w tym kontekście kontynuuje. To znaczy wszystkie działania, starania się o to, żeby Watykan był ostatnim miejscem, w którym można się porozumieć, który łączy różne strony, zwaśnione często, to jest właśnie miłosierdzie w praktyce. To znaczy, zrobiliście źle, pamiętamy, ale porozmawiajmy, żeby na przyszłość nie było tak źle, jak zrobiliście wcześniej. Więc tak, absolutnie, miłosierdzie jest tym elementem, który papież bardzo praktycznie kontynuuje.
w Pile. Wystawa poświęcona kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Pater Patriae Wyszyński. Zaprezentowano na niej pracę kilkudziesięciu artystów, obrazy, grafiki oraz rzeźby. Była to wyjątkowa i niezwykle ważna dla jedności Kościoła postać, duchowy przywódca narodu w czasach sowietyzacji. Tak mówili podczas wernisażu zaproszeni goście, między innymi nowy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ksiądz Zbigniew Zieliński. Materiał Przemysława Stochaja.
Ideą tej wystawy jest przede wszystkim takie artystyczne uczczenie beatyfikacji prymasa. Mrozowa Rochecka, kurator wystawy. Pomysł powstał, zrodził się w duszpasterstwie środowisk twórczych toruńskim około 7 miesięcy przed beatyfikacją, kiedy już znany był termin beatyfikacji. No i też był to ten czas pandemiczny, który też wiadomo było, że uniemożliwi taki udział, bezpośredni udział w tych uroczystościach tym, którzy tego pragnęli i chcieli. I tak postanowiliśmy, że przedłużymy to świętowanie, organizując taką właśnie wystawę, tworząc prace, które będą dedykowane prymasowi w związku z tą okolicznością, specjalnie stworzone. Będą takimi pamiątkami, więc jakby tego wydarzenia.
Czy artyści mieli jakieś wskazówki właśnie, co mieli dokładnie zrobić?
Wskazówki mieli znaleźć w sobie, tak? To znaczy w swojej relacji, w swoim stosunku do prymasa Wyszyńskiego, w swoich wspomnieniach, swojej relacji właśnie takiej indywidualnej. Bo też nie o to chodziło, żeby portretować prymasa Wyszyńskiego. Chodziło o to, żeby odnieść się do jego dzieła, jego życia, wartości, które on promował, o które walczył.
Mamy tutaj obrazy, mamy rzeźby.
Tak, są rzeźby, są też fotografie. Edmund Wolski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego. Są prace wykonywane techniką własną, czyli materiały. Jest bardzo różnorodny. No, decydująca przewaga to jest obrazy. 70-80% to są obrazy olejne.
Mamy też wątek pilski i tutaj ten obraz obok nas jest właśnie artystki z regionu.
Elżbieta Wasyłek, znakomita artystka, która temat sakralny bardzo głęboko, tak, i na różne wątki podejmując, wnika w ten temat. Tutaj odniosła się tak bardzo czule, że tak powiem, osoby prymasa i do tego wątku Per Mariam, to jest taki wątek treści w naszej wystawie, Per Mariam, przez Maryję.
Bo słuchacze tego nie widzą, ale Maryja tak przytula czule dosyć prymasa.
Swojego syna prymas wybrał ją sobie za matkę. Kiedy zmarła jego mama, poprosił Maryję, że chciał mieć mamę, która nie umiera, poprosił Maryję i jej się zawierzył. Tak samo podobnie jak Jan Paweł II, więc jest jej synem, można powiedzieć. Tutaj Matka Boża ma dwóch synów, tak obejmuje dwóch synów. Oni są też tutaj scaleni też tą czerwienią. Ma dzieciątko, też tak czule dotyka ust prymasa. No te usta były bardzo ważne. Były bardzo ważne dla nas. Ja byłam wtedy dzieckiem. To jest mój prymas, tak, mojego dzieciństwa. I no, dla mnie to była skała, tak, która mnie postawiła i stoję.
Ale nie, tak naprawdę nie na wszystkich obrazach, nie na wszystkich rzeźbach mamy widoczną postać prymasa. Tam, gdzie go nie ma, to właśnie co się ukazuje?
Bo też nie o to chodziło, żeby portretować prymasa, ale żeby się odnosić do jego osoby, do tego, co on sobą prezentował, do wartości przez niego szerzonych, do tych prawd, o które walczył, zabiegał. Tak? Jest tu wiele prac takich, jak po drugiej stronie, na przykład związanych z cierpieniem, z drogą krzyżową.
Prymas nie miał łatwego życia.
Prymas nie miał łatwego życia i nazywał swoje życie drogą Wielkiego Piątku. więc tu też jest wiele prac, wielu artystów odniosło się do tego tematu.
Poświęci, błogosławieni, tak jak prymas Wyszyński, stają się takimi ze względu na to, że są blisko życia.
Ksiądz biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Zbigniew Zieliński.
To nie są ludzie odklejeni od rzeczywistości. Właśnie dlatego dzisiaj tak się zachwycamy też tą postacią. Było bardzo przejmujące, jak słyszeliście to. Niemal 100 artystów przełożyło życie na obrazy, które wykonali. W jaki sposób się wyrażali po zapoznaniu się z postacią Wyszyńskiego. Polska rzeczywistość powojenna była bardzo skomplikowana i tak to przekładał, nie angażując wcale się w politykę, ale głosząc Ewangelię w odniesieniu do spraw społecznych, namawiając do uczciwości, do praworządności, do dbania o osobiste cechy, podkreślając, że ojczyzna jest bogata bogactwem obywateli, słaba słabościami obywateli, że ostatecznie okrzyknięto go prymasem, nie tylko prymasem tysiąclecia, ale też ojcem narodu. Stąd tytuł tej wystawy bardzo trafny, Pater Patrie, ojciec ojczyzny.
Ksiądz biskup dodaje też, że ta wystawa w pewien sposób przypomina o prymasie Wyszyńskim, bo szczególnie młodzież może nie znać tej postaci.
Ja sam pamiętam, że w jakiś sposób się uszczypnąłem i zreflektowałem, kiedy porozmawiałem z młodymi ludźmi. Okazało się, że oni na przykład nie za bardzo już znają tę postać albo inne, na przykład Jana Pawła II. I wtedy sobie uświadomiłem, że ostatnia rzecz, jaką możemy mieć, to pretensja do nich, tylko do nas, że im nie przekazaliśmy, bo oni już się nie spotkali. Dlatego myślę, że też bardzo ważne jest tu w czasie tego wernisażu tej wystawy to, że to pokolenie ludzi, którzy się otarli o Wyszyńskiego, którzy wiedzieli na własnej skórze, doświadczyli, co on zrobił w tym trudnym czasie lat powojennych, teraz przekładają to z zaangażowaniem, z wykorzystaniem swoich talentów, sztuki, umiejętności artystycznych na artystyczne dzieła. Dzieła artystyczne mają to do siebie, że są bardzo uniwersalne. Dzisiaj ogromnym problemem w naszej rzeczywistości jest to, że chcą nam wszystko dokładnie poukładać za nas. Sztuka ma to do siebie, że ona inspiruje, jest uniwersalna i daje ogromne pole do popisu, gdy chodzi o interpretację. I myślę, że w tym znaczeniu przywołanie postaci Wyszyńskiego jest ogromną szansą do takiej szeroko rozumianej interpretacji i aplikacji tego, co zostawił, przekładając na dzisiejsze czasy. Tak jak powiedziałem przed chwilą, dla mnie ważne jest, i myślę, że tym można się podzielić, to ciągle powtarzane świętego Pawła zdanie przez prymasa Wyszyńskiego. W tamtych czasach doświadczał ogromnie dużo cierpienia, przecież był aresztowany bez powodów. Dzisiaj wiele razy się złościmy na obecność zła. On mawiał: zło dobrem zwyciężaj.
Myśli pani, że ktoś, kto w ogóle nie zna postaci prymasa Wyszyńskiego, przychodząc na tę wystawę, no pozna go?
Myślę, że to go pociągnie i też poprosiłam wszystkich artystów, każdego z artystów o własny autorski komentarz do swojej pracy, żeby to było takim wsparciem dla oglądającego też, o co tutaj chodzi, dlaczego ktoś odniósł się tak, a nie inaczej do osoby prymasa, o co w tym chodzi.
Dobre wieści dla sympatyków ruchu lednickiego. Po ponad rocznym konflikcie o zarządzanie ośrodkiem duszpasterskim na Polach Lednickich poznańscy dominikanie porozumieli się ze Stowarzyszeniem Świeckich Lednica 2000. W wydanym oświadczeniu dominikanie informują, że będą kontynuować to dzieło, zarządzając ośrodkiem. Jak ważne jest to porozumienie, przypomina Rafał Muniak.
Z jednej strony smutek, żal, niedowierzanie i zgorszenie.
Konflikt o zarządzanie ośrodkiem duszpasterskim na Lednicy pod koniec 2021 roku tak się zaognił, że poznańscy dominikanie w 6 lat po śmierci Ojca Góry zakazali odprawiania tam nabożeństw, komentował wtedy prezes Stowarzyszenia Lednica 2000 Bogdan Kowalski.
Jest to równoznaczne z tym, że nie można tutaj prowadzić działalności duszpasterskiej, a ten ośrodek tej idei powstał.
Stowarzyszenie Lednica 2000, które organizowało z Ojcem Górą od początku lednickie apele i budowało ośrodek, miało zapewnione zarządzanie nim do 2027 roku. Jednak po śmierci Ojca Góry dominikanie chcieli zerwać umowę. Na to stowarzyszenie nie chciało się zgodzić.
Dominikanie według naszego wyczucia chcieli doprowadzić do pewnej rewolucji. Uważają, że czasy dużych spotkań się skończyły. My jesteśmy innego zdania.
Ale po roku negocjacji jest wreszcie porozumienie. Dominikanie wydali oświadczenie, że w związku z wypowiedzeniem umowy o dzierżawę przez Stowarzyszenie Lednica 2000 z dniem 1 września 2023 roku ośrodek na Polach Lednickich przechodzi pod zarząd klasztoru dominikanów w Poznaniu. Zapewniają równocześnie, że podejmują się kontynuacji lednickiego dzieła ewangelizacyjnego. Równocześnie pragniemy kontynuować pamięć o twórcy dzieła, naszym współbracie ojcu Janie Górze, mówi przeor klasztor dominikanów w Poznaniu ojciec Robert Głubisz.
Wdzięczność za dar jego osoby, za dar jego życia, za to, że też napisał historię pewnie wielu ludzi. Z jednej strony myślę, że to jest taka dziękczynienie i wdzięczność za jego osobę, za jego dzieło, za to, co w życiu tych wszystkich, którzy tutaj przyjechali, dziękować za niego zrobił, dokonał. Tak, dziękczynienie, uwielbienie Pana Boga i prośba o to, żeby faktycznie swoją łaską dokonywał nas dalej, działa przemiany.
Jak ojciec uważa, co dał ten ruch lednicki stworzony przez ojca Jana Kościołowi?
Ja myślę, że dał nową siłę, jakąś taką nową perspektywę, patrzenia, opowiadania o Panu Jezusie, Ewangelii, przyciągania, pokazywania, że wiara jest twórczą rzeczywistością, że to jest droga, że to jest poszukiwanie. To nie jest przystań, do której się przybija i się już człowiek rozkoszuje, tylko że naprawdę to jest wyruszenie na pewne morze, w jakąś taką przygodę, która nigdy się nie kończy. Bo kiedy patrzymy na wiarę, na Pana Boga, to dokładnie to w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy i tak. W Nim jest zawsze przyszłość i myślę, że to jest też fenomen tego luku lednickiego, który on zapoczątkował. Patrzenie, wpatrywanie się w Chrystusa, że wiara jest naprawdę wyborem, jest decyzją. Ale też ta decyzja niesie za sobą jakieś niesamowite zaangażowanie. I myślę, że tak, że on to pokazywał, że był zaangażowany w Boga, był zaangażowany w Kościół i w tych wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżali na tej lednicy.
Będzie najbliższa lednica, będzie najbliższy apel trzeciego tysiąclecia na lednicy z dominikanami.
Mamy taką nadzieję.
Dobrze, że dominikanie biorą całość odpowiedzialności za sprawę lednicy, za spotkanie lednickie.
Komentuje sekretarz Stowarzyszenia Lednica 2000 Andrzej Rankę.
Za kontynuację tego dzieła, tak? I dobrze, że ta odpowiedzialność będzie w pełni na nim. Że to jest optymalne rozwiązanie. To, że zostawiamy dominikanom całość działalności na polach lednickich jako coś, co jest ich odpowiedzialnością i ich zasadniczym zadaniem. Jest to dzieło, które było organizowane przez ojca Jana wraz z zespołami ludzi, którzy z nim byli związani, głównie czy zasadniczo i formalnie ze stowarzyszeniem. Nam bardzo zależy na kontynuacji tego dzieła i dominikanie wyraźnie swoimi deklaracjami potwierdzili to, że to dzieło chcą kontynuować i rozwijać. To daje nam taką nadzieję na to, że w rękach dominikanów to dzieło będzie dalej związane z tą tożsamością, która została nadana temu dziełu przez ojca Jana Górę. Znaczy, jesteśmy zapewnieni o tym, że będą organizowane te doroczne spotkania lednickie, te duże spotkania lednickie, apele młodych. Jesteśmy przekonani o tym, że dominikanie będą dalej traktowali to miejsce jako dom, jako miejsce spotkań różnych ludzi, różnych grup, że ono nie będzie zamknięte, nie stanie się klasztorem czy domem formacyjnym dla samych zakonników, ale działalność tam, czy to zakonników, czy sióstr zakonnych, będzie wiązała się z tymi zadaniami, które będą realizowane w domu dla młodych, no i dla innych grup, które będą tam się gromadziły. Wszystko to zostało potwierdzone, właśnie, że te dwa komunikaty, które się pojawiły, zarówno dominikanów, jak i nasz, one się wzajemnie wspierają, tak? Bo w jednym i drugim komunikacie jest mowa o tym, że jedna i druga strona szanuje się wzajemnie, że sobie dziękuję, że spotkanie i dzieło będzie kontynuowane i to także przy udziale tej, tak powiem, drugiej strony.
Niewątpliwie ruch lednicki przy obecnym kryzysie wiary, zwłaszcza wśród młodzieży, jest potrzebny.
Po 7 latach świat się zmienił, tak szybciej niż myśleliśmy.
Mówi Agnieszka Chrostowska z ruchu lednickiego.
Myślimy coraz bardziej cyfrowo, urywkami. Wydaje nam się, że jesteśmy razem, a tak naprawdę jesteśmy oddzieleni online, więc to, co chciałabym powiedzieć, to spotykajmy się na żywo i patrzmy sobie w oczy. Do tego ojciec Jan nas zachęcał. I od tego jest Kościół, od tego jest wspólnota, żeby razem być i patrzeć sobie w oczy, a potem możemy się razem modlić i działać.
I co najważniejsze, kolejny apel młodych na lednicy odbędzie się 3 czerwca. Dodaje Andrzej Rankę.
Mówi się o odchodzeniu młodych ludzi od kościoła, o coraz mniejszej frekwencji. Do tego trzeba podejść w taki sposób, żeby z jednej strony promować te wartości, które są z religią związane, no a z drugiej strony pokazywać, że w tej religii jest istotny potencjał, który może pozwalać przekraczać rozmaite bariery i granice i żeby na nowo odnajdywać to, co się z wiarą wiąże.
Nabożeństwa na polach lednickich już trwają. Wszystkich pragnących wesprzeć przygotowania spotkania młodych oraz powrót braci dominikanów na pola lednickie zapraszamy na stronę internetową www.lednicadominikanie.pl. www.ledynicki.pl. Tam także znajdują się wszystkie aktualne informacje o spotkaniu lednickim.
Nie.
Zbliżamy się do końca naszej audycji, a zatem głos zabierze ksiądz Szymon Kasprzak. Przestudiował on dzisiejsze czytania i podzieli się z nami swoimi przemyśleniami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzecia niedziela Wielkiego Postu, którą dzisiaj obchodzimy, kieruje nasze spojrzenie ku Samarii. Tam bowiem przychodzi Jezus i poświęca sporo uwagi pewnej Samarytance, którą dość nieoczekiwanie spotyka przy studni Jakubowej. I tam wchodzi z nią w dialog, pomimo że on, mężczyzna, Żyd, nie powinien rozmawiać z Samarytanką. Widzimy także, że bardzo ważny dzisiaj staje się motyw wody. Wody, która daje życie. Każdy, kto miał okazję przebywać na pustyni, wie, że w tych okolicznościach bardziej niż gdziekolwiek indziej dociera do nas, że brak wody to pewna śmierć, prędzej czy później. Dlatego tak przemawiają do nas obrazy Jezusa mówiącego o strumieniach wody żywej, mówiącego o tym, że On może dać pić ze zdrojów wody żywej. Kto tej wody zaczerpnie, nigdy nie będzie już pragnął. Zatem możemy sobie wyobrazić, jak przekonująca była ta propozycja dla kobiety, która każdego dnia musiała udawać się do studni, żeby swój dom zaopatrzyć w wodę do picia. Bowiem właśnie noszenie wody ze studni, ze źródła należało do obowiązków kobiecych. Widzimy, że kobieta, która spotyka Jezusa, przychodzi do tej studni w takim nieoczekiwanym momencie, bowiem nikt przy zdrowych zmysłach nie idzie dźwigać ciężarów w samym środku dnia, a to właśnie o tej porze Jezus przybliżył się do Sychar i tam siedział, czekając wręcz około południa, aż przybędzie tam Samarytanka. Możemy się zastanawiać, dlaczego właśnie kobieta ta wychodzi w takiej porze, w której no, zasadniczo wszystkie domostwa były już zaopatrzone w wodę. Być może dzieje się tak dlatego, że świadoma tego, że tłum kobiet spotyka się przy studni o świcie, wtedy kiedy jeszcze temperatury pozwalają na noszenie ciężkich pojemników z wodą, przychodzi o takiej porze, żeby nikogo tam przy tej studni nie spotkać. Widzimy później w trakcie rozmowy z Jezusem, że jej życie było dalekie od idealnego. Być może taką też opinią cieszyła się w mieście, taką zszarganą opinią kobiety, która miała kilku mężów, a ten, z którym obecnie żyje, nie jest w zasadzie jej mężem, co zresztą za chwilę obnaży Jezus w tym bardzo charakterystycznym dialogu. Pan Jezus rozpoczyna swoją rozmowę z Samarytanką od prostego polecenia, prośby: daj mi pić. To jest okazja, żeby wejść w dialog, który przemieni życie tej kobiety i nie tylko jej, który uczyni z niej apostołkę prawdy o tym, kim jest ten, który z nią rozmawia. Zatem to, czego się też dowiadujemy, co dokonuje się w czasie tej rozmowy, którą relacjonuje nam święty Jan Ewangelista, to widzimy też, jak kobieta, my razem z nią, coraz bardziej jesteśmy wprowadzani w tajemnicę Chrystusa dającego życie, jako Chrystusa, jako źródła strumieni wody żywej. Najpierw Samarytanka widzi w nim jedynie Żyda. Widzi, że jest to o tyle ciekawa sytuacja, że mężczyzna ten przekracza zwyczajowy zakaz wchodzenia w jakieś rozmowy z Samarytanami. Ale dalej, kiedy Jezus każe kobiecie przyprowadzić męża, to jest kolejna jakby prowokacja ze strony Jezusa, żeby mogła ona rozpoznać, że ten Żyd nie jest zwykłym tylko człowiekiem, nauczycielem, kimś, kto rości sobie prawo do bycia kimś nawet większym niż patriarcha Jakub. Ale widzi, że ponieważ Jezus zna prawdę o jej przeszłości, jest w ten sposób prorokiem, dalej rozmowa zostaje pokierowana przez Jezusa w ten sposób, że dochodzą do rozmowy o Mesjaszu i kobieta wyznaje, że ona wierzy w nadejście Mesjasza. Mówi, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Wówczas Jezus mówi do niej, jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. I wtedy, kiedy mogłoby się wydawać, że rozmowa ta osiąga swój punkt kulminacyjny, nadchodzą uczniowie z miasta, kobieta wówczas jakby ucieka i zaczyna opowiadać o tym, kogo spotkała, jak niezwykłym było dla niej doświadczeniem, że ten jej rozmówca wiedział o niej wszystko. To poznanie prawdy o tym, jak była bliska Jezusowi, staje się pewnym świadectwem dla mieszkańców tej samarytańskiej miejscowości. Także oni chcą Go poznać i przychodzą do Jezusa, naciskają, żeby pozostał z nimi, słuchają dalej Jego nauki i co ciekawe, przychodzą do wiary i słyszymy podsumowanie Jana Ewangelisty, że oni uwierzyli najpierw dzięki świadectwu kobiety, dzięki jej słowom, ale później, kiedy posłuchali kolejne dwa dni samego Jezusa, wyznają wiarę już nie tylko w to, że On jest Chrystusem, Mesjaszem, ale słyszymy, że wierzą, że On jest prawdziwie Zbawicielem świata. Dochodzą do centralnej prawdy o sensie misji Chrystusa, który przychodzi na świat, żeby być Jego Zbawicielem. Co to znaczy konkretnie dla nas, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Ewangeliczne opowiadanie o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej, którą do dzisiaj zresztą można zobaczyć w Samarii, pokazuje nam, że relacja z Jezusem to relacja, która może się rozwijać, że im dłużej z Jezusem przebywamy, im uważniej słuchamy Jego słowa, tym bardziej poznajemy prawdę. Prawdę o tym, kim On jest, ale prawdę też o tym, kim my jesteśmy w świetle Jego misji, że jesteśmy cennymi w oczach Bożych, że jesteśmy tymi, którym sam Bóg, posyłając swojego Syna, chce dać życie w obfitości. Życie, które sięga dużo dalej niż nasze lata pomyślności tutaj na ziemi. Widzimy też, że Jezus, tak jak nie gorszy się Samarytanką, nie odtrąca jej, pomimo, można powiedzieć, jej wątpliwej moralności, tak samo każdemu z nas, zwłaszcza w tym Wielkim Poście, chce powiedzieć, przyjdź do mnie, ja dam ci wody, po której nie będziesz więcej pragnąć. Innymi słowy możemy powiedzieć, dam ci pełnię życia, o które nie będziesz się musiał martwić. Życia, którego nie skończy nawet śmierć. I można sobie pomyśleć, że z jednej strony są to obietnice, które sięgają daleko poza perspektywę tego świata, ale tak naprawdę widzimy, że fakt o tym, jakie miejsce zajmujemy w Bożym planie zbawienia, wpływa także na jakość naszego życia. Zobaczmy, że Samarytanka, która usłyszała słowa Zbawiciela o sobie, zobaczyła Jego bezpośrednią relację do niej, biegnie do swoich ziomków, których wcześniej chciała uniknąć, dlatego przychodzi do studni w samo południe. Biegnie i pełna radości, szczęśliwa ze spotkania Mesjasza, staje się Jego apostołką. I zobaczmy, w tym sensie każdy z nas może się odnaleźć w historii Samarytanki. Być może poprzez trudną historię, być może poprzez trudne relacje, w których żyjemy dzisiaj, poprzez życie w zagmatwanym pojęciu, spojrzeniu na siebie samego. My wszyscy, którzy widzimy, że nie zawsze drogi nasze są proste, nie zawsze wszystko jest białe i czarne, widzimy, że Pan Jezus nas nie przekreśla, że On właśnie do nas przychodzi. Tak jak słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu, On decyduje się wejść w te ciemności właśnie wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej potrzebujący światła, czyli On decyduje się oddać życie za nas wtedy, kiedy my zupełnie jesteśmy tego niegodni. Wtedy, kiedy jesteśmy, można powiedzieć, wręcz Jego wrogami przez nasz styl postępowania. On właśnie wtedy chce wejść w tę naszą rzeczywistość i tam rzucić na nią światło. I tam, gdzie nic w nas nie żyje, gdzie jest sama pustynia, gdzie są same ciemności, gdzie wydaje się, że nasza rzeczywistość jest taka sucha, spękana ziemia bez wody, On tam chce właśnie puścić strumień swojej łaski, swojej miłości, żeby życie wróciło, żeby ta miłość zrodziła w nas życie bez końca. Zechciejmy wykorzystać dzisiejszą niedzielę i ten Wielki Post na takie rozmowy z Jezusem, które pokażą nam nasze szczególne miejsce w Jego sercu i w Bożym planie zbawienia.
Nieubłaganie zbliża się godzina 13, dlatego tematy religijne zostaną zastąpione kulturalnymi. Już za chwilę na antenie Radia Poznań Wiadomości, a po nich program Spis Treści. A to z kolei była audycja Między Niebem a Ziemią. Za uwagę dziękuję Państwu Paweł Kratkowski i Sandra Soluk. Do usłyszenia.
Między Niebem a Ziemią.